Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Odyseja wyborcza.
A w naszym studiu profesor Grzegorz Tomasz Grossen, europeista, politolog, wykładowca akademicki Uniwersytet Warszawski, ale także chociażby Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, także, o ile dobrze pamiętam, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak jest.
Panie profesorze, to przejdźmy do rozmowy o pakcie migracyjnym. O tym trochę wspomniał Miłosz Lodowski, że faktycznie my chyba nie mamy kontroli nad tym, co się wydarza. Mamy z 17 października konkluzję Rady Europejskiej, która z jednej strony, to bardzo podkreśla Donald Tusk, że udało się wprowadzić zgodę na to czasowe zawieszenie azylu. No ale też, jak wskazują krytycy, te same konkluzje mówią, przyspieszajmy z paktem migracyjnym, co właściwie ustalili i uradzili liderzy europejscy na szczycie Rady.
No przede wszystkim, i to jest najważniejsze, wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska, podpisały się pod paktem migracyjnym, w tym również tym nieszczęsnym z naszego punktu widzenia mechanizmem przymusowej solidarności, czy faktycznie rzecz biorąc relokacji tych nielegalnych imigrantów z Europy Zachodniej do Polski. Więc tutaj wbrew dotychczasowym zapewnieniom premiera Tuska, że on nie będzie stosował się do tego mechanizmu, że Polacy nie muszą się obawiać, że on będzie realizowany w Polsce. Myślę o relokacji. Jednak wszystko wskazuje na to, że po pierwsze się podpisał pod tymi konkluzjami, jeśli chodzi również o relokację, a po drugie no przygotowuje kraj na tą relokację, chociażby biorąc pod uwagę te centra integracji imigrantów, które powstają i no jednak służą między innymi absorpcji imigrantów, zamiast stosować różnego rodzaju działania, które będą tych imigrantów zniechęcać i które będą w większym stopniu przeciwdziałać nielegalnej imigracji.
Ale to kwestia azylu najpierw. No i to jest sukces Donalda Tuska. No i jest tak, że on wywalczył od liderów europejskich przyzwolenie na to, żeby Polska no w jakimś sensie, też nie wiemy w jakim, bo nie wiemy, co to właściwie znaczy. No, ale Tusk jednego dnia mówi zawieszenie prawa, potem mówi, nie mówiłem o zawieszeniu, tylko o czasowym odroczeniu, wyłączeniu. To padają różne słowa, które nie bardzo rozumiemy, jak przynajmniej ja nie rozumiem, jak mają korespondować z rzeczywistością, co one właściwie oznaczają. Nie wiem, czy pan profesor rozumie tą narrację na fundamencie prawa europejskiego, co właściwie chce nam powiedzieć premier Tusk.
Przede wszystkim tu musimy pamiętać, że to jest rozpoczęcie pewnej dyskusji, która jeszcze do końca nie wiadomo, jak się zakończy i czy się w ogóle zakończy. Ta dyskusja będzie trwała przynajmniej kilka lat nad wprowadzeniem tego pomysłu w życie. I niezależnie od tego, że oczywiście prawo do azylu w sytuacji, w której my się znajdujemy, czyli wojny hybrydowej, którą faktycznie rzecz biorąc Łukaszenko z Putinem toczą przeciwko Polsce i Unii Europejskiej, no to prawo powinno być już dawno, że tak powiem, zawieszone. To nie jest jakby w tym momencie największy nasz problem. Największym problemem to jest nieszczelność granicy wschodniej. To, że w dalszym ciągu ci imigranci są przez Łukaszenkę podsyłani i my jesteśmy troszeczkę bezradni, bo nie potrafimy do końca odpowiedzieć na tą zaczepkę ze strony Łukaszenki. Z drugiej strony my mamy ogromny problem tych imigrantów, którzy są podsyłani przez Niemcy. To są dwa realne problemy w tej chwili, największe z punktu widzenia napływu nielegalnych imigrantów. Jeśli chodzi o z kolei o sam azyl, to my musimy znać proporcje. Mniej więcej 80% wszystkich imigrantów, którzy napływają do Unii Europejskiej, w tym do Polski, to nie są osoby, które w jakikolwiek sposób się kwalifikują do azylu. Czyli azyl to jest mniej więcej 1/5 tych osób, które napływają. Kolejna rzecz jest taka, że jak oni już tutaj się znajdą w Europie, to jest gigantyczny problem z osobami, które się właśnie nie kwalifikują do azylu i których państwa Europy Zachodniej, ale również i Polska, nie potrafią się pozbyć. Czyli mniej więcej znowuż 80%, czyli 4/5 osób, które powinny być podlegać tej procedurze readmisji czy usuwania poza granice Unii Europejskiej, państwa członkowskie nie są w stanie tego zrealizować skutecznie. Zresztą to jest w tej chwili największy temat tej debaty w Parlamencie Europejskiej.
Obecnie w Strasburgu, absolutnie. Bo kiedy my rozmawiamy, to właśnie Strasburg o kwestii migracji. Zresztą wszyscy w Europie nagle o kwestii migracji zaczęli rozmawiać, ale to jeszcze zanim wrócimy do szczegółów, to może cofnijmy się trochę, bo wydaje się, że rzeczywiście zaszła, nie wiem czy stała, ale wyraźna zmiana wśród decydentów, także wśród unijnego mainstreamu dyskusji o migracji. I trochę nie wiem, kiedy to się wydarzyło właściwie, że myśmy od ubogacenia kulturowego i od tego, że migracja jest dobrym procesem i nadzieją dla Europy, przeszli do tego, że jest to największy problem, którego trzeba jakoś rozwiązać na różne sposoby, od umacniania granic, poprzez odsyłanie do krajów trzecich, kończąc na readmisji czy relokacji wewnątrz Unii Europejskiej. Kiedy to się wydarzyło, że nagle w Brukseli migracja przestała być trendy?
No więc rzeczywiście nastąpiła gigantyczna zmiana, jeśli chodzi o tą sferę werbalną narracji, ale nie do końca, jeśli chodzi o stan umysłu czy myślenia elit politycznych. To widzimy w Brukseli, to widzimy również w Polsce. Czyli niewiele wynika z tego, że się zmienia narracja. Ta narracja się zmienia z bardzo prostego powodu. Od wielu, wielu lat wszystkie sondaże pokazują, że Europejczycy postrzegają nielegalną imigrację jako zjawisko groźne na wielu poziomach. Natomiast elity polityczne, nawet jeżeli się dostosowują do oczekiwań wyborców pod względem narracyjnym, to myślą w dalszym ciągu tak jak wcześniej, czyli trzeba wpuszczać tych imigrantów albo ze względów humanitarnych, albo ze względu na potrzeby rynku pracy. I ta strategia migracyjna, którą przedstawił Donald Tusk, jest tego najlepszym dowodem. Nawet jeżeli pan premier wymachuje tym azylem, czyli pokazuje pewnego rodzaju potencjalne narzędzie, które może być atrakcyjne z punktu widzenia wyborczych, celów wyborczych, atrakcyjne dla szeroko rozumianego elektoratu, bo to przecież nie chodzi tylko o elektorat prawicowy, to faktycznie, jak się przyjrzeć tej strategii, to widzimy, że on się szykuje na przyjmowanie imigrantów, na próby integracji tych imigrantów z polską kulturą, polskim językiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, podejmuje te wszystkie działania, o których już wiemy, że są nieskuteczne, bo mamy bogate doświadczenia Europy Zachodniej. Polska idzie w tym kierunku. Zresztą nie tylko jeśli chodzi o, nazwijmy tą lewicowo-liberalną stronę spektrum politycznego, ale tak naprawdę również po prawej stronie mamy raz po raz dowody na to, że politycy prawicowi, przynajmniej niektórzy, twierdzą, że potrzeby na rynku pracy usprawiedliwiają otwarcie drzwi przed imigrantami z Azji czy Bliskiego Wschodu. Taka była przecież też polityka poprzedniego rządu konserwatywnego. Więc powtarzam, w sensie werbalnym zmienia się bardzo dużo, w sensie praktyki bardzo niewiele.
Na ile ta praktyka będzie teraz dotyczyć Polski, wracając do szczegółów, prace nad paktem migracyjnym będą zintensyfikowane. Tak wynika z konkluzji po tym z 17 października posiedzeniu Rady Europejskiej, czyli spotkaniu liderów, premierów, prezydentów krajów członkowskich wspólnoty Unii Europejskiej. Co to oznacza dla nas? Oznacza, że to, co się mówi, że te słowa, czyli readmisja i relokacja także przyspieszą z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Niderlandów do Polski?
No przede wszystkim od pewnego czasu my jesteśmy krajem frontowym, to znaczy nie możemy sobie żyć w pewnym komforcie, że pewne problemy dotyczą tylko Europy Zachodniej. Staliśmy się krajem, który ze względu na działania Putina przede wszystkim, ale też ze względu na politykę Niemiec, która uznała, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby niechcianych imigrantów przepychać do Polski. Choćby z tych dwóch względów jesteśmy krajem frontowym. Polska się rozwija, Polska też jest coraz bardziej atrakcyjna dla imigrantów, tym bardziej, że wkracza coraz śmielej polityka socjalna, czyli my też oferujemy różnego rodzaju zachęty dla potencjalnych imigrantów. Jesteśmy zresztą do tego zmuszani chociażby przez ten pakt migracyjny Unii Europejskiej. Więc to wszystko powoduje, że my nie możemy podchodzić do tego problemu w taki sposób, jakby on nas nie dotyczył. On nas dotyczy i będzie nas dotyczył w coraz większym stopniu. W związku z tym i te wszystkie zagrożenia, te wszystkie ryzyka dla bezpieczeństwa publicznego, dla stabilności czy politycznej, pewnej spójności wewnętrznej, również kulturowej. Innymi słowy, to wszystko, co widzimy na Zachodzie, no, staje się też pewną rzeczywistością, która będzie nas w coraz większym stopniu dotykać.
Pan profesor zajmuje się polityką europejską, prawem, procesem europejskim, co nieładnie mówi, ale chyba nigdy, a może bardzo rzadko pyta pana profesora o to, jak polskie partie sobie radzą w polityce wewnętrznej, też w kontekście tym europejskim. My mamy propozycję co do azylu rządu Donalda Tuska. Mamy na pewno retoryczny, no pan profesor przyznał, ale jak rozumiem faktyczny, to niespecjalnie, ale retoryczny, głęboki zwrot i u premiera Donalda Tuska, i u byłego ministra kultury, obecnie europosła Bartłomieja Sienkiewicza. To było bardzo wyraźne. Prawo i Sprawiedliwość nadąża politycznie za tym zwrotem, czy nie?
No, rzeczywiście tutaj mamy taką przedziwną sytuację, że temat, który powinien być zdominowany przez prawicę, nagle stał się okazją do tego, żeby tą prawicę zawstydzać, żeby prawicę krytykować za podwójne standardy. To jest wykorzystywane przede wszystkim przez Donalda Tuska właśnie poprzez różnego rodzaju, czy to krytykę poprzedniego rządu, czy poprzez różnego rodzaju inicjatywy, które są znacznie bardziej odważne niż to, co proponowała wcześniej prawica. Ale widzimy, że to przede wszystkim jest rozgrywka wyborcza, czyli lokalna, odbywająca się przede wszystkim w sferze retorycznej, ze względu na kampanię prezydencką. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywistość, no to tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Poprzedni rząd zbudował tą barierę, czyli rozpoczął pewnego rodzaju proces zamykania granicy wschodniej. I też krytykował, czy odrzucił w pewnym momencie ten mechanizm relokacji Unii Europejskiej. Natomiast niezależnie od tego, kryzys migracyjny, który, tak jak mówiłem wcześniej, dotyka Polski w coraz bardziej intensywny sposób, wymaga podejmowania na już, w obecnej sytuacji, pewnych konkretnych działań, które no będą zapewniały bezpieczeństwo Polakom. Czyli chodzi przede wszystkim o silniejsze domknięcie tej granicy wschodniej. Chodzi również o odpowiedź na to, co robią Niemcy, bo tutaj takiej odpowiedzi nie mamy.
Z tego, w jakim sensie, że rząd nie znalazł mechanizmu, chociaż są takie podpowiedzi, co zrobić z granicą zachodnią, bo to jest informacja Interi, potem ona była prostowana, czy polemizowali z tą informacją politycy koalicji rządzącej. Informacja była prosta. Niemcy szykują się do wysłania do nas 400 tysięcy imigrantów w ramach readmisji. Rząd mówił, no to jest hipotetyczne stanowisko, jakby wykorzystać wszelkie możliwe możliwości, to być może tyle Niemcy zdołaliby nam wysłać, no ale tak się nigdy nie dzieje. Takie było tłumaczenie z ust rzecznika MSZ-u, pana Wrońskiego. Jak to wygląda na ten proces readmisji? Czy my uszczelnimy granicę zachodnią i tam nawet azylu nie będziemy dawać nikomu, a i tak problem migracji będzie, jak rozumiem, także poza paktem migracyjnym, to się dzieje na podstawie już wcześniej przyjętych zobowiązań, Dublin II chociażby.
No więc problem, nazwijmy to, granicy zachodniej nie jest nowy. On się pojawił przecież również za rządów konserwatywnych. Generalnie postawa i poprzedników, i obecnego rządu jest taka sama, czyli przyjmujemy wszystkich imigrantów, jak leci, których przywożą do Polski Niemcy. Natomiast sytuacja zmienia się pod względem jakościowym, czyli coraz więcej tych imigrantów Niemcy nam chcą wcisnąć pod hasłem, czy ze względu na właśnie te dublińskie regulacje prawne, w ramach których my jesteśmy zobowiązani do przyjmowania imigrantów, jeśli oni się przedostali do Niemiec przez terytorium Polski. Pytanie, czy ktoś to weryfikuje, to po pierwsze, a po drugie, no w sytuacji, kiedy to jest po prostu coraz większy problem, to być może powinniśmy reagować i tak jak wypowiadamy, czy przynajmniej niektórzy politycy twierdzą, że nie będą realizować tego mechanizmu relokacji Unii Europejskiej. Być może dokładnie tak samo trzeba zawiesić prawo dublińskie dotyczące readmisji czy relokacji imigrantów w ramach Unii Europejskiej. Z punktu widzenia Niemiec oczywiście jest to sytuacja o wiele łatwiejsza, przesuwać imigrantów do Polski niż na przykład na Bliski Wschód czy do Afryki. No bo to jest prostsze, mniej kosztowne. Natomiast z naszego punktu widzenia my nie możemy stać się po prostu takim miejscem, do którego Niemcy czy inne kraje Europy Zachodniej będą po prostu wszystkich niepotrzebnych imigrantów od siebie przesuwać do nas.
Żeby się pozbyć problemu, to już konkludując, na ile można powiedzieć, że Donald Tusk w Europie, jeżeli chodzi o migrację, jest... wraca z tarczą. Czy jest niesiony na tarczy de facto? Jak to wygląda? Na ile jest tak, że... Jeżeli jest tak, że mamy zwrot retoryczny, na ile uda się utrzymać zapowiedzi, twardą retorykę w zderzeniu z realiami?
Po pierwsze, przy wszystkich zaletach tej twardszej retoryki, no bo ona jednak wymusza na politykach, żeby oni coś zaczęli robić, a nie tylko składali obietnice, to prawdziwym wyzwaniem jest przejście do czynów, od słów do czynów. Jeśli chodzi o poziom europejski, to droga do tego jest bardzo daleka. W tym sensie to nie powinno nas uspokajać, że Donald Tusk kogoś tam w Brukseli przekonał do swoich pomysłów. Natomiast podstawowym i kluczowym absolutnie w tym momencie wyzwaniem jest to, jak polski rząd, czy kolejne polskie rządy, jaką politykę będą prowadzić. Bo póki co mamy pewnego rodzaju schizofrenię. To znaczy z jednej strony troszeczkę bardziej zaostrzoną retorykę, ale z drugiej strony strategia, która się pojawiła na stronie, która zapowiada kompletnie coś innego. I trzeba też powiedzieć, że to nie jest strategia Donalda Tuska tylko i wyłącznie, tylko założenia do tej strategii przygotował poprzedni rząd. Czyli jeszcze raz, trzeba wymuszać na politykach, żeby nie tylko deklarowali, ale również w większym stopniu zaostrzali w praktyce politykę migracyjną.
To zaraz, mam nadzieję, uda nam się połączyć z politykiem i będziemy te pytania także zadawać. profesor Tomasz Grzegorz Gross był naszym gościem. Wszystko dookoła migracji mniej więcej jest jasne. Retoryka się zmienia, praktyka pozostaje bez zmian. Tak?
Praktyka w niewielkim stopniu niestety ulega korekcie, a na pewno w niewystarczającym stopniu w stosunku do rzeczywistych wyzwań.
Uda się na koniec skłonić, bo chyba o to chodzi w Europie Zachodniej, żeby wyborcy uznali, że to jest wystarczający zwrot, żeby nie ryzykować odium społecznym głosując albo na AfD w Niemczech, albo na Front Narodowy we Francji, albo na Partię Wolności w Austrii, albo na Partię Wildersa w Niderlandach i tak dalej. Można by dalej wyliczać. Myśli pan profesor jako politolog, że to wystarczy, ten delikatna korekta i faktyczna i mocna korekta retoryczna, żeby system establishmentu liberalnego powrócił do homeostazy politycznej w krajach zachodnich?
No, pan redaktor w punkt jak gdyby pokazał, jaki jest cel tej zmiany retorycznej. Chodzi tak naprawdę o cele wyborcze. Chodzi o to, żeby zatrzymać tak zwanych eurosceptyków, którzy się pojawiają w wielu krajach, w tym również zatrzymać tych tak zwanych eurosceptyków w Polsce. O to przede wszystkim chodzi, a nie o to, żeby dokonać jakiejś radykalnej zmiany, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Teraz, czy na dłuższą metę to rzeczywiście zatrzyma tak zwanych eurosceptyków, czyli odchodząc od realiów kryzysu migracyjnego, przechodząc do tego kryzysu, byśmy powiedzieli, politycznego. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że establishment europejski nie może czuć się pewnie, że dokona pewnej korekty retorycznej i wszystko wróci do starego, czyli w dalszym ciągu będą otrzymywać mandat wyborczy. Uważam, że wyborcy coraz bardziej są rozdrażnieni tym, że się nic nie zmienia, że zmiana jest tylko retoryczna. I to w związku z tym jest potężnym wyzwaniem z punktu widzenia tego establishmentu.
My będziemy tego pilnować. Profesor Tomasz Grosse, europeista, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. To taka nowa tradycja i mam nadzieję będzie kontynuowana, że będziemy się co jakiś czas, 2, 3, 4 tygodnie spotykać, żeby opisywać dla państwa politykę europejską i też to, jak Europa stara się wyjść, to establishment europejski stara się wyjść z bardzo poważnego kryzysu migracyjnego. To wszystko jest możliwe i dzisiaj o tym nie mówiłem i aż mam wyrzut sumienia wobec kolegów z radia i wobec samego siebie, ale my możemy tego typu rozmowy realizować tylko dzięki temu, że są patroni Radia Wnet, patronite.pl, / Radio Wnet. Tylko dzięki patronom udaje nam się naszą radiostację utrzymywać, zwłaszcza w kontekście nadawania naziemnego. Jest nas prawie 4600, więc jest przypływ patronów dość dynamiczny, co bardzo cieszy, ale ten limit 6000, który zapewniłby stabilność trwania, a potem jak będzie więcej, to będzie możliwość rozwoju radia. Jeszcze jest przed nami 4400 patronów, mniej więcej tej okrągłej, magicznej liczby 6000. Że ona jest orientacyjnie traktowana, nam brakuje, więc jeżeli państwo słuchają Radia Wnet, to taka ta szarża patronajtowa, która się odbywa, musi być kontynuowana i o to bardzo apelujemy. No bo tak, to jest trochę jak w polityce. Są ci, którzy mają z górki, bo mają różne poparcie, duże finansjery, mają duże finanse, tak jak w Stanach Zjednoczonych, tam też jest jedna kandydatka, która zebrała bilion dolarów na kampanię, to jest rekord rekordów, a drugi nie ma takiego poparcia. Wall Street tak samo jest na rynku medialnym. Jedni są hołubieni także przez elity, a inni walczą, także walczą z elitami europejskimi poniekąd, czy patrzą im na ręce, a to już wystarczy, żeby być traktowanym jako ten, który walczy i tutaj sytuacja jest inna, tutaj jest tylko jeden apel i jedna możliwość finansowania patronite.pl/radiownet. Bardzo państwa zachęcam, jeśli państwo słuchają, to naprawdę warto rozważyć, aby patronem zostać, a ja jestem zaskoczony, bo myślałem, że będziemy wykonywać połączenie telefoniczne, a tu nie. Byłem już przekonany, że płynnie przejdziemy, że ja powiem, że teraz jest łączenie, że na łączeniach telefonicznych skądś ze Śląska jest gość, a tu jestem zaskoczony. W studio zamiana. Wychodzi profesor Tomasz Grzegorz Gross.